W ostatnim czasie pojawia się dużo pytań dotyczących funkcjonowania szkół, o tym, czy dzieci, uczniowie pójdą do szkoły, czy wrócą przed wakacjami do tradycyjnych zajęć, czy odbędą się egzaminy. Postanowiliśmy więc odpowiedzieć na te najczęściej zadawane pytania.
Panie ministrze, bardzo wielu rodziców zadaje sobie pytanie, czy w tym roku będą wakacje. Jeśli będą, to ewentualnie kiedy? I kiedy jest możliwie przewidywany powrót do szkół? Być może to będzie następowało etapami. Jak rząd planuje to rozwiązać tą rzecz?
Przypomnę, że zgodnie z terminarzem ustalonym już kilka miesięcy temu, zajęcia dydaktyczne mają skończyć się w końcu czerwca i na razie nie widzimy powodu, aby ten terminarz zmieniać. Jeśli chodzi o powrót dzieci, uczniów do szkoły przed wakacjami, będzie to oczywiście uzależnione od sytuacji epidemicznej. Pojawiają się często pytania dotyczące technicznej strony przygotowania egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu maturalnego. Trzeba wyraźnie wskazać, że gotowe są już i przygotowane arkusze zarówno na egzamin ósmoklasisty, jak i egzamin maturalny. Teraz jest tylko kwestia dystrybucji i dania wyraźnego sygnału, kiedy te egzaminy mają się odbyć i Centralna Komisja Egzaminacyjna jest do tego już przygotowana. Podobnie przygotowane są już zespoły nadzorujące przebieg egzaminu pisemnego zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Dyrektorzy szkół na przełomie lutego i marca mieli już obowiązek przygotowania zespołów nadzorujących i to już zrobili. I te zespoły również będą mogły pracować w tym terminie, w którym ostatecznie odbędą się egzamin maturalny, egzamin ósmoklasisty czy egzaminy zawodowe. Wiadomo, że uczeń idący na egzamin, czy to maturalny, czy ósmoklasisty, nie może zabrać ze sobą zbyt wiele i tutaj stan epidemiczny w Polsce niewiele zmienia, bo przecież wiadomo, że będzie musiał zabrać ze sobą długopis, linijkę czy ekierkę, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast czy będzie musiał na przykład przyjść w maseczce, to zadecyduje już minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, którzy wydadzą odpowiednie decyzje w tej sprawie.
A co ze sprawdzeniem prac pisemnych?
Prace ósmoklasistów i maturzystów sprawdzane były przez egzaminatorów, którzy współpracują z centralną bądź okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. I oni w następnych kilka tygodni po egzaminach, głównie w trybie weekendowym, spotykają się i sprawdzają pracę uczniów, którzy zdawali egzamin ósmoklasisty bądź egzamin maturalny. I tym razem będzie to zorganizowane podobnie. Być może będzie większa liczba szkół, w których egzaminatorzy będą pracowali, tak aby nie tworzyć sytuacji, kiedy duża liczba egzaminatorów pracowałaby w jednym budynku, w jednej sali. Wiemy już, że w maju nie odbędą się egzaminy. Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, które planowane były odpowiednio w kwietniu i maju tego roku. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, będziemy starali się zorganizować prawdopodobnie w czerwcu. O terminarzu poinformujemy wraz z panem premierem na jednej z najbliższych konferencji prasowych. W końcu czerwca, jeżeli będzie to możliwe, chcemy także zorganizować egzaminy zawodowe. Wakacji nie mamy zamiaru skracać. Uczniowie, nauczyciele, także i rodzice potrzebują odpoczynku, tym razem nie od tradycyjnej nauki, tylko od tej formy kształcenia na odległość.
A panie ministrze, czy w takich warunkach, w jakich jesteśmy, istnieje możliwość przeprowadzenia ustnej matury?
To będzie zależało przede wszystkim od wskazań ministra zdrowia. Zastanawiamy się, czy ten egzamin również ma być przeprowadzany w tym roku. Jest to jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę, aby część ustna egzaminu maturalnego nie odbyła się. Ma to też pewne uzasadnienie związane z rekrutacją na uczelnie wyższe, ponieważ egzamin ustny nie wpływa w żaden sposób na rekrutację do szkół wyższych.
A czy jest przewidywana rezygnacja całkowita z egzaminu ósmoklasisty i ewentualnie kiedy pod jakimi warunkami taka decyzja mogłaby być podjęta?
Na razie chcemy doprowadzić do tego, aby takie egzaminy się odbyły. Według nas, według wielu specjalistów, nie ma w tej chwili lepszej metody niż egzamin zewnętrzny, czy to egzamin maturalny, czy egzamin ósmoklasisty, który sprawdza przynajmniej część wiedzy i umiejętności uczniów. Taki egzamin daje najbardziej porównywalne wyniki, które mogą być obiektywnym sposobem weryfikacji umiejętności uczniów i mogą decydować o przyjęciu do szkół, czy to wyższych, czy szkół średnich. Gdyby natomiast warunki epidemiczne nie pozwoliły na to, aby przeprowadzić egzaminy, wówczas bierzemy pod uwagę także inne warianty.
Panie ministrze, jak będzie wyglądała rekrutacja i do przedszkoli, i do szkół w tym roku?
Rekrutacja do przedszkoli już trwa, ona się już praktycznie odbyła. Przeprowadzają ją organy prowadzące, czyli najczęściej samorządy. I tak jak tłumaczyliśmy to już kilkakrotnie, w pełni mają prawo do tego, aby przeprowadzić tę rekrutację w wersji elektronicznej. Jeśli chodzi o rekrutację do szkół średnich, to przynajmniej ten wstępny etap, kiedy składa się wnioski do szkół, również może być przeprowadzony w formie elektronicznej. Ponieważ dziś wiemy już, że egzaminy najwcześniej odbędą się w czerwcu, w związku z tym konieczność dostarczania oryginałów świadectw oraz zaświadczeń o zdanym egzaminie byłaby dopiero na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Wówczas więc spokojnie można tak ten harmonogram przekazywania dokumentów oryginalnych do szkół zorganizować, aby większe grupy uczniów czy rodziców ze sobą się nie stykały. Zastanawiamy się również nad tym, czy będzie możliwe stworzenie elektronicznej wersji świadectwa opatrzonej elektronicznym, zaufanym podpisem dyrektora szkoły, który mógłby być ewentualnie wydawany na życzenie rodzica i wówczas mógłby być takim zaświadczeniem elektronicznym, który byłby równorzędny ze świadectwem czy zaświadczeniem papierowym. Jesteśmy w trakcie przygotowań do stworzenia takiej wersji świadectwa. Jeżeli będzie to możliwe przed rozpoczęciem rekrutacji, wówczas być może jako dodatkową możliwość także wprowadzimy to w rekrutacji w tym roku.
Panie ministrze, chciałem spytać o nauczycieli. Czy w czasie nauki zdalnej samorządy powinny wypłacać nauczycielom pieniądze za nadgodziny, tak jak to miało miejsce wcześniej, i jakie są ewentualnie wytyczne w tej sprawie na przyszłość?
Po pierwsze, nauczyciel, który pracuje poprzez formę zdalną na odległość, zasługuje na wynagrodzenie tak samo jak każdy inny pracownik, który wykonuje pracę zdalną. Tam również oceniane jest zaangażowanie takiego pracownika i liczbę godzin, które wypełnia przy spełnianiu tych najważniejszych zadań. I podobnie jest z nauczycielem. Jeżeli nauczyciel pracuje z kilkunastoma klasami i ma, tak jak miał to w tradycyjnej szkole, więcej zajęć niż pensum, wówczas należą mu się tak zwane godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenie za te godziny ponadwymiarowe, bo wykonuje więcej pracy niż ta, która była przewidziana w jego pensum ustawowym.
Powrót dzieci i młodzieży do nauki będzie odbywać się etapami. Które grupy zaczną naukę wcześniej?
Wstępnie o tym mówił już pan premier wraz z ministrem zdrowia, mówiąc o tym, że w pierwszej kolejności będziemy chcieli prawdopodobnie wysłać dzieci najmłodsze. Związane jest to z tym, że chcielibyśmy dać możliwość rodzicom, aby mogli wrócić do pracy i nie musieli się zajmować najmłodszymi dziećmi, które same nie powinny pozostawać w domu przez dłuższy czas.
A jeżeli nastąpi powrót do szkół, to jak by wyglądały obostrzenia pewne? Czy to będzie powrót grupowy? Jak to będzie wyglądało też od strony bezpieczeństwa personelu?
W tej chwili rozważamy, w jakich warunkach mógłby się odbyć powrót dzieci do szkół lub przedszkoli. Tu decydujące zdanie będzie miał minister zdrowia. I tak jak on zaleca nam pewne formy zachowań w przestrzeni publicznej czy w zakładach pracy, podobnie i tutaj wyda pewne wytyczne, które będą musiały być stosowane w szkołach. Aczkolwiek dziś trudno wyobrazić sobie, aby dzieci w przedszkolach były zobowiązane do tego, aby zakładać maseczki na kilka godzin. Dziś już przecież wytyczne inspektora sanitarnego mówią wyraźnie o tym, że dzieci do 4 roku życia tych maseczek nie muszą na co dzień nosić.
A co ze szkołami, które miały mieć wolne w czasie egzaminów ósmoklasisty matury, bo zaplanowano na przykład te wolne z puli dyrektorskiej? Czy teraz można takie lekcje odwołać i prowadzić dalej kształcenie na odległość w tym czasie?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten czas wolny w okresie egzaminów związany był z przeprowadzaniem egzaminów. Skoro nie odbywają się więc egzaminy ósmoklasisty w końcówce kwietnia, nie ma więc powodu do tego, aby dziś odwoływać zajęcie. Stąd spokojnie w tych zaplanowanych terminach, w których miały być dni wolne z powodu egzaminu, mogą odbywać się zajęcia na odległość.
Panie ministrze, a co dalej po zakończeniu roku? Czy na przykład ósmoklasiści i maturzyści będą powtarzać materiał do egzaminów w ramach zajęć online czy na własną rękę? Czy będzie to na przykład jakimś odgórnie nakazane przez ministerstwo?
Maturzyści kończą zajęcia 24 kwietnia i wówczas nie mają już obowiązku uczestniczenia w nauczaniu na odległość. Natomiast oczywiście mogą konsultować się ze swoimi nauczycielami. Zgodnie z rozporządzeniami, które przyjęliśmy, dyrektor zobowiązany jest wyznaczyć godziny i sposób konsultacji nauczyciela z uczniami. Te konsultacje mogą dotyczyć zarówno pomocy uczniom, którzy kontynuują naukę, a więc tych klas młodszych w szkole średniej, jak i klas szkoły podstawowej, ale nie widzę żadnych przeszkód, aby podobne konsultacje mógł również nauczyciel odbywać z maturzystami. Podobne konsultacje odbywały się także i w poprzednich latach, kiedy tradycyjnie uczniowie chodzili do szkoły. Nie były to konsultacje obowiązkowe, tylko dobrowolne i dziś również takie dobrowolne konsultacje nauczyciele mogą zorganizować swoim maturzystom.
Głos nauczycielski pyta, czy ewentualne oszczędności, które wprowadzane są przez rząd, przez firmy, dotkną także oświaty. Są też zapowiedzi samorządów do oszczędności w dodatkowych zajęciach, kółkach zainteresowań, czy godzin z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Po pierwsze, nie widzę w tej chwili żadnych powodów, aby samorząd z jakiegokolwiek powodu obcinał wynagrodzenie nauczycieli. Przecież nauczyciel pracujący zdalnie, pracujący na odległość wykonuje podobne obowiązki jak podczas tradycyjnej pracy w szkole. Często przygotowanie się do tych zajęć wymaga jeszcze więcej czasu niż do tradycyjnych zajęć, które ci nauczyciele prowadzili od wielu lat. Dziś muszą szukać nowych źródeł, które mogą przekazać uczniom nowych form pracy. Wymaga od nich to znacznie większego czasu na przygotowanie. Nie ma więc żadnego powodu, aby taki nauczyciel nie tylko nie otrzymał wynagrodzenia zasadniczego, on musi je otrzymać, bo wykonuje swoją pracę. Podobnie jest z godzinami ponadwymiarowymi, jeżeli je miał i pracuje z tymi klasami więcej niż wynosi pensum. Natomiast niektóre dodatki, tak jak dodatek za ciężkie warunki pracy, nie powinien być wypłacany, ponieważ on należy się za pracę, która byłaby wykonywana w tradycyjnej formule. Dziś jest to niemożliwe. Nie widzę także potrzeby, aby oszczędzać na szkołach. Mam wrażenie, że dziś niektóre samorządy próbują na siłę szukać oszczędności w szkołach kosztem dzieci i nauczycieli. Jeżeli łamią prawo, wówczas nauczyciele mają prawo pójść do sądu bądź związki zawodowe w ich imieniu.
Panie ministrze, załóżmy, że nastąpi druga fala zachorowań, jak się przewiduje, i jak wyobrażamy sobie start edukacji we wrześniu? Czy przewidywana jest dalej chociażby kształcenie na odległość od 1 września? Czy ministerstwo jakby rozważa ewentualnie taki scenariusz?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że żadne państwo na świecie i w Europie nie było przygotowane do tego, aby całkowicie przejść na formy pracy zdalnej. Podobnie jak w Polsce, także w całej Europie, w edukacji uczono się dopiero nauczania zdalnego. Dziś jesteśmy po tym pierwszym, najtrudniejszym chyba okresie, kiedy wszyscy musieli poznać nowe techniki kontaktu na odległość, kontaktu wirtualnego, ustalić zasady tej pracy. I po pierwszych trudnościach dziś można wyraźnie powiedzieć, że to nauczanie na odległość jest całkiem dobrze zorganizowane. Gdyby więc była konieczność wznowienia takiego nauczania w nowym roku szkolnym, gdyby sytuacja epidemiczna nie pozwalała na powrót do tradycyjnych zajęć, to będziemy po prostu kontynuowali tę formę, która już funkcjonuje od ponad miesiąca. Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się wspomagać nauczycieli w tym zdalnym nauczaniu. Temu służy przede wszystkim platforma e-podręczniki.pl, na której jest umieszczone kilka tysięcy materiałów dydaktycznych, lekcji, które można przeprowadzać przy pomocy tych materiałów. ale także narzędzia, które pozwalają na pracę z całą grupą, narzędzia, które pozwalają na tworzenie nowych narzędzi, na sprawdzanie wiedzy podopiecznych. Ułatwiliśmy pracę nauczycieli w ten sposób, że zaimportowaliśmy dane z systemu informacji oświatowej, dzięki czemu nauczyciele nie muszą wpisywać danych swoich uczniów, mogą, korzystając z loginów i haseł, które otrzymali od swych dyrektorów, tworzyć takie klasy, takie grupy, z jakimi pracowali na co dzień w szkołach. Dodatkowo opracowaliśmy poradnik do kształcenia na odległość, w którym mówimy o przykładowych formach pracy, z których mogą korzystać nauczyciele. Wskazujemy tam szereg materiałów dydaktycznych, w tym tę platformę e-podręczniki.pl jako dobre narzędzie do pracy z uczniem. Jednocześnie nie ograniczamy nauczycieli w doborze sposobu pracy z uczniami, podobnie jak w tradycyjnej formie nauczania, kiedy to nauczyciel decyduje, w jaki sposób kontaktuje się ze swoimi uczniami, jakich metod dydaktycznych używa, bo najlepiej zna swoich uczniów i wie, jakimi metodami będzie do nich dotrzeć najłatwiej, i podobnie jest teraz. Chcemy także stworzyć dodatkowe materiały dydaktyczne, zarówno do nauczania ogólnokształcącego, jak i zawodowego. Część konkursów jest już rozpisana na tworzenie tych wielu tysięcy materiałów. Niektóre w najbliższym czasie będziemy rozpisywali. Chcemy również wzbogacić platformę e-podręczniki w jeszcze nowe narzędzia, które umożliwią nauczycielom pracę za pomocą także komunikatorów, aby nie musieli korzystać z komunikatorów komercyjnych. To jednak troszkę potrwa, nie da się tego typu narzędzi i materiałów stworzyć w ciągu zaledwie kilku dni, więc jest to taka forma przygotowania na ewentualne kontynuowanie zajęć zdalnych. Temu również służy współpraca między Ministerstwem Edukacji a Telewizją Publiczną, gdzie emitowane są lekcje dla poszczególnych klas szkoły podstawowej, od początku kwietnia także szkoły średniej. I to także może być pomoc dydaktyczna, z której nauczyciele mogą korzystać w trakcie pracy zdalnej, a zwłaszcza może być to atrakcyjne w tych rejonach, gdzie są kłopoty z internetem, gdzie uczniowie nie mają dostępu do sprzętu komputerowego.
Tu też głos nauczycielski pyta, co pana tak zaskoczyło w sposób pozytywny, obserwując pracę zdalną szkół, gdzie ewentualnie są słabe punkty i co okazało się mocną stroną polskich szkół w tej sytuacji?
Mile zaskoczyła mnie mobilizacja nauczycieli i chociaż wiem, że wielu moich kolegów nigdy dotąd nie pracowało w formie zdalnej, to bardzo szybko przyswoili sobie nowe techniki i narzędzia pozwalające kontaktować się z uczniami na odległość. I dziś ta praca na odległość jest wykonywana bardzo sprawnie przy przytłaczającej większości. Rzecz, która może trochę niepokoić, to sygnały płynące z niektórych szkół, że dyrektorzy wymagają jakichś dodatkowych zaświadczeń i materiałów, takiej części biurokratycznej, która zaświadczać ma o tym, że nauczyciel wykonał swoją pracę. Przecież w tradycyjnej formule nauczania wystarczył wpis w dzienniku tradycyjnym, papierowym bądź elektronicznym, aby dyrekcja uznawała, że nauczyciel wykonał swoją pracę, a teraz część dyrektorów, być może pod wpływem organów prowadzących, próbuje zbiurokratyzować ten sposób zaświadczania, że nauczyciel pracę wykonywał, że kontaktował się ze swoimi uczniami. Na pewno pewną barierą była dostępność sprzętu informatycznego. Wiemy, że część uczniów takiego sprzętu nie miało, stąd wyraźnie zalecaliśmy także inne formy kształcenia na odległość. Staramy się tę lukę wypełniać i chociaż jest to przede wszystkim zadanie samorządów, to one powinny zadbać o odpowiednie wyposażenie szkół, ale zdajemy sobie sprawę, że one także nie były przygotowane na epidemię, tak samo jak i państwo. W związku z tym rząd zaoferował znaczną pomoc finansową w wyposażeniu w przenośny sprzęt komputerowy. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło 186 milionów złotych na zakup dodatkowego sprzętu. Z tych pieniędzy mogły skorzystać wszystkie samorządy w Polsce. Od 1 kwietnia mogły składać już formalnie wnioski o skorzystanie z tych pieniędzy. Wiemy, że już ponad 90% samorządów odpowiednie wnioski złożyło. Za te pieniądze można kupić 40 kilka tysięcy laptopów lub około 100 tysięcy tabletów. To są więc już ogromne ilości. i mamy nadzieję, że samorządy uzupełnią te pieniądze, które wydatkował rząd. Dodatkowo przewidywane są zmiany w przepisach podatkowych, które ułatwią przekazywanie darowizn sprzętu komputerowego. Między innymi przewidywana jest zerowa stawka VAT dla tych firm, które przekażą przenośny sprzęt komputerowy do jednostek oświatowych. Mamy nadzieję, że to także zachęci do takiej pomocy ze strony polskich przedsiębiorstw, czy tych, które działają na naszym rynku, i wspomoże działania samorządu oraz działania rządu. Jedną z form pomocy, która jest dzisiaj możliwa, to jest przekazanie sprzętu poleasingowego, sprzętu, który już kilka lat służył w jakichś firmach czy przedsiębiorstwach. Mamy już sygnały od kilku takich firm, które chcą przekazać bezużyteczny, nie możemy użyć tego słowa. Jedną z form pomocy sprzętowej dla szkół w sytuacji, kiedy muszą korzystać ze zdalnego nauczania, jest możliwość przekazywania darowizn. Wiemy, że część firm, przedsiębiorstw co kilka lat wymienia swój sprzęt komputerowy. Ten sprzęt jest sprawny, spełnia podstawowe warunki techniczne i mógłby dalej służyć chociażby w szkołach. Stąd apeluję do prezesów, właścicieli firm, aby także w taki sposób zechcieli pomóc szkołom, aby dzieci miały dostęp do nauczania zdalnego i aby można było uzupełnić braki, które w części polskich szkół występują. Rząd przeznaczył już duże pieniądze na zakup nowego sprzętu bądź sprzętu używanego, ale także i przedsiębiorcy przy okazji wymiany swego sprzętu komputerowego mogą także pomóc polskim szkołom i polskim uczniom.
Jak osoby, które samotnie opiekują się dziećmi, mają połączyć odprowadzanie najmłodszych dzieci do szkół z opieką nad tymi, które zostają w domu i nadal uczą się zdalnie?
Tak jak to było w tradycyjnej formule nauczania, przecież najmłodsze dzieci były odprowadzane do przedszkola bądź do klas pierwszej szkoły podstawowej, a starsze dzieci albo szły do szkoły, albo gdy kończyły szkołę, to już wracały do domu i dziś będzie tak samo. Więc osoba pracująca, bo jak rozumiem pytanie dotyczy osoby pracującej, odprowadza najmłodsze 4 czy 5-letnie dziecko do przedszkola, gdy już przywrócimy pracę przedszkoli, sama pójdzie do pracy, a starsze dzieci będą w tym czasie miały lekcje z nauczycielami, będą odrabiały zadania, które nauczyciele im zadają i będą czekały, aż mama bądź tata wrócą z pracy.